Dobry wieczór Państwu. Wiem, że niektórym się to nie podoba, ale tradycyjnie zacznę od pytania taktycznego. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Gdyż w przeciwnym razie nie jestem pewien, czy nie mówię do ściany. Także bardzo proszę o sygnał na czacie, czy widać, czy słychać. Cieszę się, że liczne pytania już widzę. Mimo niestandardowej pory, przepraszam za zmianę, ale córka miała pewną rekrutację w szkole i to wszystko długo trwało, więc dzisiaj niestandardowa pora. Żelazne zobowiązania sojusznicze wobec progenitury tutaj spowodowały dzisiejszą zmianę. Widać, słychać, mam potwierdzenie. Dziękuję bardzo. No więc jeszcze raz witam serdecznie. Dobrze się znowu z Państwem spotkać na naszych coczwartkowych pogawędkach, pogadankach międzynarodowych. Dzisiaj 3-4 tematy. Po pierwsze, minister Sikorski i jego enuncjacje dotyczące niewykluczonego wysyłania wojsk na Ukrainie oraz pokrewne. Wiem, że wiele osób to bardzo przeżywa, martwi się w związku z tym o Polskę, więc sobie to skomentujemy. Druga sprawa, awantura ambasadorów i najświeższy przejaw polaryzacji PO-PiS w Polsce tuż po wielkiej zgodzie narodowej dotyczącej i popisie wspólnym w Waszyngtonie, gdzie premier Tusk z prezydentem Dudą, a wcześniej prezydent Duda wspólnie z wicepremierem Kosiniak-Kamyszem wspólnie w sprawach bezpieczeństwa i zagranicznych występowali. Trzeci temat to właśnie Waszyngton, a czwarty i co tam zostało ugrane lub nieugrane, a czwarty to amerykańska pomoc dla Ukrainy. Jeszcze to sobie dodamy, bo jest nowy pakiet pomocowy. A więc jedziemy, ale zanim za chwilę, ale zanim o tym przypominam, że Nowa Konfederacja działa dzięki wsparciu darczyńców. Jeżeli cenicie to, co robimy, wesprzyjcie działalność Nowej Konfederacji, misyjną, rzetelną, niezależną działalność. Wesprzyjcie darowizną, najlepiej stałym zleceniem przelewów w kwocie, którą uważacie za stosowne. Dane do tego są poniżej. Można wspierać także poprzez zakupy książek. Moja ostatnia tam jest widoczna za mną. Nowy porządek globalny, ale mamy ich blisko 30 już wydanych przez nas i dużo, dużo więcej w naszej księgarni. To rzekłszy, zapraszam na dzisiejsze zgłębianie spraw międzynarodowych i zaczynam od ministra Sikorskiego, który zelektryzował wiele osób ostatnio w Polsce oraz nie tylko, mówiąc o tym, że nie można całkowicie wykluczyć wysłania wojsk NATO na Ukrainę. Chwilę później powiedział w ślad niejako za kanclerzem Scholzem, że żołnierze natowscy już są przecież na Ukrainie i pomagają tam obsługiwać pociski, prawda, w tym kontekście to mówił. No i wiele osób w związku z tym pyta i boi się, czy idziemy na wojnę, czy będziemy wysyłać wojska, czy będzie wojna z Rosją pełnoskalowa. Są to spekulacje niezasadne, no, w mojej ocenie całkowicie niezasadne. Minister Sikorski gra tu grę PR-owską, uczestnicząc w kampanii PR-owskiej prezydenta Macrona, który wojsk wysyłać w żadnym mierze do walki nie zamierza. Zamierza natomiast ugrać pewne zyski wizerunkowe. Jak sądzę, jest to podyktowane jego chęcią kreowania się na europejskiego bohatera w sprawach bezpieczeństwa, wobec też sygnałów niepewności, wobec próżni władzy w Europie, próżni przywództwa w Europie z jednej strony, z drugiej wobec niepokojących sygnałów ze Stanów Zjednoczonych, w szczególności wypuszczanych przez Donalda Trumpa, na trzeciej wobec dryfu strategicznego, w którym znalazł się Zachód wobec wojny ukraińskiej, braku wizji, braku jasności co do tego nawet co za chwilę, a co dopiero jaki ma być stan docelowy, jak zamierzamy go osiągnąć. W związku z czym prezydent Macron zagra mało poważną i szkodliwą, uważam, dla Zachodu grę, która służy jego wizerunkowi, być może jacyś tu jeszcze inni szatani są czynni, nawet nie za bardzo chce mi się, szczerze mówiąc, jeszcze w to głębiej wnikać. Uważam to za żenujące. Nie jest to żadna sygnalizacja strategiczna, wbrew temu, co część osób uważa. Nie jest żadną sygnalizacją strategiczną i wpędzaniem Rosji w niepewność, mówienie takich rzeczy w sytuacji, w której wszystkie istotne siły w NATO się od tego odcinają. W sytuacji, w której jest jasne, że Francja jest jednym z ostatnich krajów, które rozważałyby na poważnie wysłanie wojsk do walki na Ukrainę, bo tu jeszcze dokonajmy elementarnego rozróżnienia. Żołnierze czy technicy, może wojskowi uczestniczący, pomagający w obsłudze pocisków dalekiego zasięgu czy przy innych czynnościach technicznych, to jest zupełnie oczywiście inny rodzaj obecności wojskowej na Ukrainie niż wysłanie wojsk do walki. Pierwsze jest krokiem nieeskalacyjnym albo bardzo mało eskalacyjnym, pomijalnym w rachunku strategicznym. Drugie jest bardzo poważną eskalacją, mogącą nawet skutkować pełnoskalową wojną NATO-Rosja, w tym wojną nuklearną, w tym także trzecią wojną światową. Tej nikt nie chce, to jest jasne. Francja jest jednym z ostatnich krajów, który by tego chciał. Francja ma jeden z najniższych współczynników na Zachodzie wsparcia Ukrainy w stosunku do wielkości gospodarki. Myśmy wiele razy narzekali na Niemców, że za mało dają. Francuzi dają dużo, dużo mniej niż Niemcy. Francuzi do niedawna byli hamulcowym wysyłania pocisków na Ukrainę w sytuacji, gdy przyczynili się zresztą do ośmieszenia Unii Europejskiej, która obiecała 1 000 000 pocisków Ukraińcom, dowiozła niewiele ponad 300 tysięcy i szybko okazało się, że trzeba ściągać z zewnątrz, ale Macron to właśnie blokował, Francja to blokowała, więc Francja jest winowajczynią pasztetu, który w tej chwili mamy. No i oczywiście Rosjanie nie są na tyle szaleni, żeby po prostu nie patrzeć na dane i wierzyć w jakieś takie bzdury, po które sobie tam Macron papla, ponieważ no dobrze wiedzą, że Europa nie ma zdolności do walki z Rosją w tej chwili. Chociażby sprawa amunicji pokazuje, że Europa by się wystrzelała bardzo szybko w ewentualnym konflikcie, nie mówiąc już o innych zdolnościach, więc o czym my to mówimy? Żadnego wysłania wojsk nie będzie, nikt tego nie chce. Macron również tego nie chce, gra w grę PR-owską. No i teraz dlaczego minister Sikorski się w to włączył? No myślę, że chce coś ugrać z Francuzami tutaj. Czy to chodzi o jakieś wspólne interesy polsko-francuskie, czy być może tekę komisarza, o której się mówi w Komisji Europejskiej do Spraw Obrony za jakiś czas. Sikorski równie dobrze, jak my tutaj w tej chwili wie, że o żadnym realnym wysyłaniu wojsk nie ma, że żadna sygnalizacja strategiczna to nie jest. Natomiast chce coś ugrać z Macronem ewidentnie. Być może w porozumieniu z Tuskiem, zapewne w porozumieniu z Tuskiem, wątpliwe, czy w porozumieniu z obozem prezydenckim, no ale to już pomijalne w tym momencie. Więc Sikorski nie chce również wysyłać wojsk, Sikorski nie chce nas włączyć w wojnę, no natomiast no, to, co robi, jest niekorzystne, uważam, oceniam to krytycznie, ponieważ przyczynia się do siania nastrojów panikarskich, przyczynia się do dużego zaniepokojenia wielu ludzi, którzy po prostu boją się, że będzie zaraz jakaś wojna, być może podejmują na tej podstawie decyzje życiowe typu brać czy nie brać kredytu, otwierać czy nie otwierać biznes, czy wyprowadzać się z Polski czy nie. Wiem, że w przeszłości na podstawie mniej znaczących osób deklaracji niektórzy takie decyzje byli skłonni podejmować, na przykład nasłuchawszy się hochsztaplerów straszących trzecią wojną światową w Kołomacieju, w związku z czym no, uważam to za niekorzystne i oceniam to krytycznie. Natomiast absolutnie neguję, jakoby stał za tym realny zamiar wysyłania wojsk, jak również neguję, jakoby była to jakakolwiek istotna sygnalizacja strategiczna. Rosjanie dobrze wiedzą, że wojsk nie wyślemy. Skoro my to tutaj jesteśmy w stanie ustalić, to umówmy się, rosyjski wywiad i rosyjski sztab generalny również. Drugi temat na dziś. Przepraszam też, jeżeli za ewentualne złe wrażenia dźwiękowe, ale jestem znowu trochę, jakieś przeziębienie mnie złapało. Że będę tu popijał i mam nadzieję, że dowiozę do końca dobrze program, ale jakbym trochę kaszlał czy coś, to proszę o wybaczenie. No właśnie. Drugi temat to awantura ambasadorów. W chwilę po pięknym pokazie jedności narodowej, popisowym wręcz, popis znowu zadziałał jak za starych pięknych czasów. Prezydent Duda z premierem Tuskiem bardzo ładnie razem w Waszyngtonie, zgodnie. Nawet ten wyskok prezydenta Dudy z 3% na obronność, ewidentnie niekonsultowany z rządem, jakoś tam trochę mieszający, po prostu wkładający kij w szprychy. Zresztą odrzucony też, zdezawuowany bardzo szybko przez Amerykanów, więc wyskok nieudany. No tutaj premier Tusk tym razem skomentował, że na pewno dobra wola prezydenta za tym stała. Dużo też takich deklaracji dotyczących właśnie tego, że mimo wielkich przepastnych różnic politycznych będzie zgodna współpraca obozu rządowego z obozem prezydenckim w dziedzinie bezpieczeństwa i sprawach zagranicznych. Ważna deklaracja, bardzo mi się to podoba, bardzo to pochwalam. Z obu stron ważne deklaracje, tak właśnie powinno być. Przy okazji warto wspomnieć, że jest jeszcze inna dobra wiadomość, spełnienie też naszych w Nowej Konfederacji od dawna prezentowanych postulatów, to znaczy wspólna deklaracja prezydenta Dudy z wicepremierem i ministrem obrony Kosiniak-Kamyszem, że będzie nowa strategia bezpieczeństwa narodowego. Od dłuższego czasu, jak niektórzy z Państwa zauważyli, zwracamy uwagę w Nowej Konfederacji, że obecna strategia bezpieczeństwa narodowego z 2020 roku jest po pierwsze nieaktualna, po drugie nie jest poważną strategią, nie ma do niej wciąż, czego dowodzi fakt, że nie ma wciąż do niej aktów wykonawczych po 4 latach jej istnienia na papierze, więc jest to papier w dużo bardziej dosłownym sensie niż wielu chciałoby, niż wszyscy pewnie chcielibyśmy o nim myśleć. Oraz no, jest to dokument bardzo słaby, niespójny, wybrakowany z elementarnych rzeczy. On był już nieaktualny już tak naprawdę w roku 2020, a rok 2022 z pełnoskalową rosyjską inwazją na Ukrainę oczywiście zmienił tu bardzo dużo i na przykład skłonił Amerykanów do przyspieszonego stworzenia nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Nas dotąd nie. I właśnie dlatego postulujemy w Nowej Konfederacji jak najszybsze stworzenie tym razem dobrej i poważnej strategii bezpieczeństwa narodowego. Zostało zapowiedziane, że ona będzie, zostało zapowiedziane, że będzie z efektem zgodnej współpracy obozu prezydenckiego i rządowego i to jest bardzo godne pochwały. Oczywiście teraz czeka na wypełnienie dopiero treścią, czeka na podniesienie też na wyższy poziom, żeby to nie był znowu dokument marnej jakości oraz żeby to nie był dokument, który nie jest poważnie traktowany przez samych jego twórców, który będzie tylko papierem wiszącym w internecie, a nie realizowanym. Więc tutaj ważne teraz, żeby uczestniczyć w tym procesie i chętnie jako Nowa Konfederacja też się włączymy tutaj do debaty na ten temat, jeśli będzie zainteresowanie, a jeśli nie będzie, to i tak się nie poddamy i będziemy głos w tej sprawie zabierać i argumenty podawać i działać na rzecz tego, żeby ta strategia nowa nasza bezpieczeństwa narodowego była jak najlepsza, bo to jest element misji Nowej Konfederacji, jak Państwo wiecie. Ale po tej dygresji uzupełniającej, czy przypisie, prawda, do wątków poprzednich, przechodzę wreszcie do kwestii sporu ambasadorów, który wyłamuje się z tej pięknej demonstracji, a właściwie serii demonstracji zgody narodowej i popisu politycznego zgodnie działającego w sprawach bezpieczeństwa, bo to ogłoszono, że rząd ogłosił, że 50 ambasadorów około odwołuje, korzystając z narzędzi, które ma, zostaną zastąpieni chargés d'affaires, którzy będą pełnić obowiązki ambasadorów. Objawy dużego niezadowolenia z obozu prezydenckiego, że jak to, że bez uzasadnienia, że dlaczego w ten sposób, że prezydent, jeżeli ma coś zaakceptować, to musi poznać uzasadnienie. No, sprawa wygląda dosyć dziwnie, aczkolwiek powiem Państwu, że mój nasłuch w obozie władzy mówił już dość dawno temu, że taka koncepcja jest na stole, w razie gdyby nie doszło do porozumienia z prezydentem w sprawach kluczowych, że rząd jest skłonny pójść na tak daleką, no tak ostry ruch, prawda, tak dużą eskalację i tak dużą polaryzację i takie no ryzykowne też reputacyjnie dla Polski, no bo nieposiadanie pełnoprawnych ambasadorów w kilkudziesięciu placówkach to przecież będzie z uszczerbkiem reputacyjnym również dla Polski. Że taka opcja jest rozważana w razie, jakby prezydent nie chciał iść na współpracę. Tymczasem no, ostatnio słychać było, że dogadali się prezydent z rządem. No to znowuż wiedza taka insajderska. I jest porozumienie co do tego, że w zamian za uchowanie kilku tam prezydenckich ulubieńców jako ambasadorów, no reszta będzie przez prezydenta zaakceptowana. Po czym wedle moich źródeł w obozie władzy, przyznam, że jeszcze nie zdążyłem zasięgnąć języka w obozie pisowsko-prezydenckim, zrobię to wkrótce i to może Państwu powiem więcej za tydzień. Natomiast no, z obozu władzy, no, ale wśród od ludzi takich rzetelnych, dalekich od partyjniactwa, no, wieści są takie, że prezydent zmienił kształt tego porozumienia, to znaczy wypowiedział po prostu to porozumienie, że było dogadane, ale potem prezydent jednak zanegował to i postanowił walczyć o więcej, co jest zastanawiające. No. Wydaje się, że spokojnie mógł sobie wynegocjować więcej jeszcze placówek i w zgodzie to wszystko jakoś zrobić. Nawiasem mówiąc, to na przykład w czasach Aleksandra Kwaśniewskiego, rząd postsolidarnościowy wtedy chciał wymieniać 90 ambasadorów, teraz tylko 50, więc tu wcale jakiegoś radykalizmu strony Sikorskiego nie ma, a też umówmy się, i Tuska, a też umówmy się, że no, wiele ambasad pozostawia bardzo wiele do życzenia w ostatnim czasie, także w związku z ustawodawstwem zeszłej kadencji dotyczącym tego, że ambasador już nie musi znać żadnych języków obcych i prawie w ogóle niczym legitymować się nie musi, żeby być ambasadorem. Nie były to korzystne rzeczy i w wielu przypadkach rzeczywiście umożliwiły pełnienie funkcji osobom, powiedzmy, dalekim od standardów transatlantyckich w tej dziedzinie. Ale oczywiście ambasador ambasadorowi nierówny, różnie to bardzo bywa. No, nawiasem mówiąc, ciekawa też sprawa w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio jeden z bardziej kompetentnych, jak się wydaje, ambasadorów, Marek Magierowski, został dość widowiskowo upokorzony przez właśnie obóz prezydencki. Pytanie dlaczego? Został posadzony niezgodnie z protokołem, gdzie powinien być po ministrze spraw zagranicznych przy stole z prezydentem Joe Bidenem i naszymi przedstawicielami. No, został posadzony gdzieś na szarym końcu za dyrektorem biura prezydenckiego. No, upokorzenie ambasadora Magierowskiego przez jego własny obóz. Magierowski ma być teraz odwołany przez, znaczy ma być odwołany przez rząd, przepraszam, centrolewicowy. Natomiast dlaczego jego własny obóz go w ten sposób upokarza, to jest rzecz zastanawiająca. No ale to nie jedyny taki przypadek. No, starcia wewnętrzne są po prostu permanentne. Nie chcę to się teraz wgłębiać. W każdym razie no, mamy awanturę, mamy konflikt i mamy odejście od tej pięknej demonstracji zgody narodowej. Może też komuś to przeszkadzało po prostu. Czy to w PiSie, czy w rządzie, czy w jednym i drugim i po prostu postanowiono, że za słodko jest, może trochę za mało polaryzacji, przecież cały ten system jest oparty na polaryzacji, że nie ma permanentnej walki, nienawiści, ciągłego kopania pod sobą dołków i podstawiania sobie nóg, no to wszystko się może zaraz zawalić, zaraz mogą się jakieś inne tematy pojawić, no nie można, prawda, na to pozwolić. Trzeba tej socjotechniką po prostu tych biednych wyborców ciągle ćwiczyć do wzajemnej nienawiści i niezgody, więc może to też tutaj zagrało swoją rolę. No, przykra sytuacja, niedobrze, żeby po prostu niepełnoprawni ambasadorowie byli na placówkach i tu zwłaszcza kilkudziesięciu, w tym być może takich ważnych jak Stany Zjednoczone, to rząd musi w tym momencie wziąć odpowiedzialność za to, także no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No ale niedobrze też, że po prostu nie potrafią się dogadać w sprawie, która z jednej strony no, jest jasna, że rząd chce mieć ambasadorów realizujących jego politykę zagraniczną. To rząd przede wszystkim prowadzi politykę zagraniczną, nie prezydent, więc nie ma w tym nic dziwnego. Prezydent oczywiście ma swoje tutaj kompetencje i swoje do powiedzenia i tak jak w każdej poprzedniej kohabitacji, no jest kwestia dogadania się co do jakiejś części, co do reszty po prostu, znaczy dogadania właściwie co do wszystkiego, tak? Czyli zgodzenia się na część ambasadorów drugiej strony, żeby móc przeforsować swoich. No i po prostu tak to się robi. Dlaczego tym razem nie udało się, no to jeszcze będziemy pewnie do tego wracać, ale no jest to słabe, że się nie udało, powinno się było udać. Nie jest to żadna filozofia, nie jest to wielka, nie jest to żadna tak zwana rocket science, no jest to normalny kompromis polityczny, który należy zawrzeć w takich przypadkach. Oczekiwania też 50 ambasadorów wymiany to nie są jakieś wielkie, jak wskazywałem, także no, żenujące, że nie udało się tego zrobić, no ale być może polaryzacja po prostu musi trwać i o to w tym przede wszystkim chodzi. Dobrze, drodzy Państwo, to drugi temat mamy za sobą, teraz Waszyngton. Waszyngton i właśnie popis spektakularny i zgoda narodowa w Waszyngtonie. Więc wbrew wielu obiegowym opiniom uważam, że w Waszyngtonie tak, no nic szczególnie spektakularnego się nie stało. Nie jest to żaden wielki sukces, nie jest to żaden przełom, ale jest to, no to dobre wydarzenie. Dobre no, z kilku powodów. Po pierwsze, przecięte zostały spekulacje. Część Państwa tu mnie krytykowała ostro, jak ostatnio skrytykowałem prawicowe histerie dotyczące końca Polski. Może pamiętacie Państwo taki odcinek, takie wydanie naszych czwartkowych rozmów, posługując się przykładem profesora Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego, który już o wspólnym dole polsko-ukraińskim pisał, wieszczył go, że z dziurami w tyle potylicy po prostu wylądujemy we wspólnym polsko-ukraińskim dole, ale podpierał to między innymi tym, że Biden ma jako sukces wyborczy chcieć dokonać wolty w sprawie ukraińskiej i po to właśnie w niecodzienny sposób wezwał wspólnie, nietypowo, premiera i prezydenta. No to te spekulacje, jak się wydało, przynajmniej na ten moment zostały jednoznacznie ucięte. Jest bardzo jasne padły deklaracje kontynuacji dotychczasowej linii. Jak bardzo dryfem strategicznym by ona oczywiście nie była, bo to jest inna historia, ale mamy dryf strategiczny, mamy te niejasności, o których elementarne, o których mówiłem, i to jest groźne, to jest niekorzystne. No ale nie ma czegoś takiego, że zaraz będą tu Ukraińcy przymuszani do pokoju. Może to się wydarzy za jakiś czas, ale na ten moment widać, że takich decyzji nie ma, wręcz przeciwnie. Jest wola próby przynajmniej sprawienia, żeby kontynuacja była, w co zresztą wpisuje się też czwarty nasz dzisiejszy temat, czyli kwestia kolejnego pakietu pomocy amerykańskiej. Zaraz sobie o tym jeszcze powiemy. W każdym razie no, dobre w tym sensie, że przecina tego typu spekulacje i demonstruje kontynuację linii. Dobre także dla Polski, bo Polska została tutaj umiejscowiona w dość prestiżowej pozycji jako kraj reprezentujący wszystkie kraje, które 25 lat temu przystępowały do NATO. Przedstawicieli Czech i Węgier tam nie było. Jak się wydaje, przede wszystkim ze względu na premiera Orbana, który obecnie no, jest w konflikcie z administracją Bidena i zresztą w interesujący sposób no, łamie pewne elementarium polityczne, opowiadając się bardzo jednoznacznie po jednej ze stron sporu w Stanach Zjednoczonych, no ale można powiedzieć, że robi to w odwecie za jednoznaczne opowiadanie się po jednej ze stron sporu przez administrację obecną amerykańską na Węgrzech. Viktor Orban, będąc w Stanach Zjednoczonych, otwarcie agitował na rzecz Donalda Trumpa i na rzecz zmiany lokatora Białego Domu. Trudno, żeby to przeszło niezauważone w obecnym Białym Domu. Tak więc, no, jak się wydaje, zaproszenie Orbana było nieakceptowalne. Jednocześnie chciano dowartościować Tuska, jak się wydaje, który z przyczyn także ideologiczno-partyjnych jest widziany dobrze przez obecną administrację w Stanach Zjednoczonych. Gdyby ona uległa wymianie na trumpowską, to może być zgoła inaczej, ale obecna administracja bardzo życzliwie patrzy na obecne rządy w Polsce. Dała temu dowody, między innymi deklaracjami w sprawie praworządności. No i jest to obecny obóz centrolewicowy rządzący w Polsce. No jest takim czempionem międzynarodówki liberalnej tak zwanej, powiedzmy, w sukcesach przeciwko tak zwanym populistom. Posługuje się to szeroko rozpowszechnionymi pojęciami, niekoniecznie się pod nimi podpisując, ale wiemy, o co chodzi. W związku z czym, jak się wydaje, chciano dowartościować Tuska, jednocześnie protokolarnie to nie grało, bo partnerem dla prezydenta Stanów Zjednoczonych jest prezydent innego kraju, a nie premier. W związku z czym doproszenie prezydenta Dudy było potrzebne, żeby można było sensownie się spotkać z Tuskiem w tej formule. Jednocześnie upamiętnić właśnie 25-lecie, już ćwierćwiecze Polski, Węgier i Czech w NATO, kolejnych rozszerzeń NATO i samego sojuszu jako wciąż ważnego, bardzo kluczowego elementu rzeczywistości międzynarodowej. Takie sygnały poszły, natomiast konkretne ustalenia z tej wizyty są nikłe. 2 miliardy dolarów pożyczki, no to umówmy się, drobniaki. Pożyczka też nie jest niczym szczególnym. Pożyczać można tu, można tam, prawda? Procent trzeba potem spłacać i samą pożyczkę, w związku z czym no nie jest to żaden spektakularny gest. Apache to też nic nadzwyczajnego. Zobaczymy, co tam będzie z Jasmami. Ale żadnego przełomu ja tu nie widzę i żadnego wielkopomnego osiągnięcia tu nie widzę. Natomiast no, była dobra atmosfera, dobrze dziennikarze. Dziennikarzom się bardzo podobało, więc dziennikarze się rozpisują, prawda, tam o relacjach i tak dalej. I jest takie pewne podbicie prestiżowe obecnego rządu polskiego, ale też prezydenta, też całej Polski. Z tym też no, symbolicznie pewnie jakoś jest i technicznie także jest związana przekształcenie na szybko piątkowego konta weimarskiego, a więc poszerzenie go o Polskę. To też jakoś pokazuje rosnące akcje Polski na arenie międzynarodowej, w tym zainteresowanie zachodnioeuropejskich partnerów tym, co tam uradziliśmy w Stanach Zjednoczonych i co tam było ciekawego. Być może jeszcze były tam jakieś dużo ciekawsze rzeczy, o których w tej chwili trudno przesądzić. Tak więc no, korzystna wizyta, korzystne spotkanie, dobra celebracja, taki dobry ceremoniał, dużo kurtuazji, dużo ciepłych słów. To jest potrzebne też, to się przydaje, no ale żadnego przełomu tutaj w żadnej sprawie nie było. Podtrzymanie zobowiązań amerykańskich wobec Polski, no bardzo dobrze, natomiast no, nie było powodu sądzić, żeby miały się jakoś załamywać, chociaż może na podstawie Trumpa niektórzy mogli sądzić, że tak mogłoby właśnie być, więc co jakiś czas warto takie zobowiązania powtórzyć i to właśnie nastąpiło. No dobrze, natomiast czwarty temat, drodzy Państwo, no to jest nowy pakiet pomocowy amerykański dla Ukrainy, 300 milionów dolarów, który oczywiście ludzie, którzy widzą drzewa, ale nie widzą lasu, mogą być skłonni zinterpretować jako coś bardzo istotnego. No niemniej jest to nawet nie kroplówka, tylko taka parę kropel w kroplówki, w sytuacji, w której tej generalnej kroplówki wciąż nie można przeforsować. Utknęło to w Kongresie, Biden nie jest w stanie tego przeforsować, stąd też ten dryf strategiczny, o którym mówiłem i pytanie, co dalej z wojną ukraińską, ile Ukraińcom starszy sił i cały szereg pytań, które tu wielokrotnie stawialiśmy, nie będę teraz się nad tym rozwodził. Więc 300 milionów dolarów ma zaklajstrować na bieżąco po prostu to, zastąpić chwilowo brak tego, podczas gdy prace dalsze trwają. No zobaczymy, co z tym będzie. Coraz bardziej niekorzystnie to wygląda, że tak długo Bidenowi nie udaje się tego przeforsować, a Republikanie, jak się wydaje, przede wszystkim za sprawą Trumpa, są tu zdeterminowani, żeby rozpatrywać to w pakiecie z innymi sprawami, w tym przede wszystkim za sprawą kryzysu granicznego, gdzie wiadomo, że jest to trudne, jest to oś niezgody między demokratami a republikanami, więc dogadywanie tego w pakiecie jest 10 razy trudniejsze niż byłoby dogadywanie tego samodzielnie w sytuacji, w której no, republikanie, kongresmeni nie są aż tak niechętni samej pomocy dla Ukrainy, ale są niechętni pomocy dla Ukrainy, jeśli jest ona połączona z rozwiązywaniem kwestii granicznych czy brakiem rozwiązywania, a nawet pogłębianiem kryzysu w ich optyce po myśli demokratów na granicy z Meksykiem, więc no, jak tak dalej pójdzie, to dalej tego nie będzie, co bardzo źle wpływa na morale Ukraińców i bardzo źle wpływa na losy tej wojny, no ale też docelowo na reputację Stanów Zjednoczonych, które przecież obiecywały nie pozwolić Rosji wygrać, a jako żywo przyczyniają się w ten sposób, procedując ten temat, do czegoś zgoła przeciwnego. Tyle ode mnie, drodzy Państwo. Uprzedzam, że dzisiaj może być trochę krócej, ale jak na razie się trzymam, jak nie najgorzej, mimo przeziębienia, zawirusowania właściwie. Przechodzimy do Państwa pytań, uwag. Bardzo wiele już ich tu widzę i będę się sukcesywnie wczytywał. Pan Baltazar Gąbka, jak zwykle pierwszy z pytaniami. Gratuluję, witam serdecznie, pozdrawiam. Wspominał Pan, że był tu, pisze Pan Baltazar, że był na spotkaniu w MSZ. Czy to było prawdziwie eksperckie spotkanie, czy tylko spotkanie towarzyskie przy kawie ekspertów, specjalistów, dzięki któremu ministerstwo może pochwalić się, że coś robi? Czy byli tak eksperci reprezentujący każdy kierunek geograficzny? Czy padły tam jakieś interesujące, niebadalne, kontrowersyjne tezy, przemyślenia? Rzeczywiście wspominałem tam w mediach społecznościowych o tym spotkaniu. To było moim zdaniem całkiem dobre spotkanie samo w sobie, natomiast czy będzie docelowo dobre, to jeszcze czas pokaże. Jeżeli będzie kontynuacja, rozwinięcie tego, no to tak. Jeżeli nie będzie kontynuacji, rozwinięcia tego, to nie, to będzie to spotkanie towarzyskie, rzeczywiście bardziej takie PR-owskie. Natomiast jeżeli to jest wstęp do głębszej refleksji, to było dobre spotkanie służące w wymianie elementarnych myśli i sygnalizacji pewnych kierunków. No sam tam przedstawiałem kilkanaście, moim zdaniem, zmian, które powinny zajść w 12 bodajże, które powinny zajść w polityce zagranicznej, żeby była ona jak należy. No i cóż, no miałem czas tylko na to, żeby po prostu bardzo pokrótce to zanalizować. Minister Sikorski był tam 30-40 minut, troszkę dłużej z jego zastępcami posiedzieliśmy sobie. To myślę, że no, tam były niebanalne treści, absolutnie. W niektórych innych wystąpieniach też były niebanalne treści, tak. To To było całkiem dobre spotkanie, natomiast mówię, ostateczna ocena zależy od tego, czy będzie ciąg dalszy i jaki, bo jeżeli nie będzie sensownego ciągu dalszego, no to takie tam, prawda, niewiele z tego wynika, bo za mało czasu było, żeby to należycie rozwinąć, no ale kontynuacja była zapowiedziana, więc no, trzymajmy się tego i na tym bazujmy. Sławo pisze, no to zaczynamy bajki Radziszewskiego, to chyba o mnie. Rosja wygrywa tą wojnę, chociaż buźki uśmiechnięte, chociaż od 2 lat nie osiągnęła żadnego strategicznego celu i ten clickbaitowy tytuł, Sikorski chce nas wciągnąć w wojnę. Tytuł nie jest, że Sikorski chce nas wciągnąć w wojnę, tylko jest pytaniem, czy Sikorski chce nas wciągnąć w wojnę i odpowiada na lęki wielu osób, które słyszę, które dzisiaj też słyszałem, jak byłem w radiu na przykład 357, to dzwonili tam przede mną przerażeni, szczerze, po prostu zaniepokojeni ludzie, którzy obawiali się scenariusza wojennego. W związku z tym uważam, że minister Sikorski się tutaj przyczynia trochę do takich nastrojów i należy to skomentować, należy to poddać analizie. Nie widzę tu clickbaitów, widzę tu odpowiedź na troski obywateli. Co do nazwiska, wypadałoby, szanowny panie, czy też pani, płci nie rozpoznaje, nazwisko poprawnie tutaj przywoływać swojego adwersarza, jeżeli chce się na poważnie dyskutować i pisze się też nazwisko w tradycji polskiej z dużej litery, więc bardzo proszę o elementarną kulturę. Tak, Rosja wygrywa tę wojnę w mojej ocenie. Rosja osiągnęła całe mnóstwo celów w przeciągu tych 2 lat. Rosja ma tam świadomie zaledwie około 600 tysięcy wojska, mimo że jej doktryna strategiczna mówi, że atakuje się 6-9-krotną przewagą, dlatego że to nie jest wojna przede wszystkim o terytorium. Trzeba rozumieć, co się dzieje, żeby móc kompetentnie ocenić to. Ja wiem, że bardzo dużo po prostu hura entuzjastycznej propagandy, która w naszych mediach bardzo długo trwała, może doprawdy zakłócić obraz sytuacji, zaburzyć obraz sytuacji i tyle razy słysząc o tym, że jakaś tam rakieta spadła, prawda, i entuzjazmowanie się tego typu rzeczami, mogliśmy wpaść w takie psychologiczne wrażenie, że Ukraińcy wygrywają. No tylko co to za zwycięstwo, gdy straciło się dostęp do Morza Azowskiego, ważnego dla Ukrainy? Co to za zwycięstwo, gdy w wyniku tej i innych strat Ukraina traci właściwie możliwość kontrolowania docelowo północnej po prostu części Morza Czarnego, w tym swojego wybrzeża? Co to za zwycięstwo, gdy większość bazy przemysłowej została zrujnowana? Co to za zwycięstwo, gdy ogromna ilość infrastruktury krytycznej została zniszczona? Co to za zwycięstwo, gdy kilkanaście chyba już milionów ludzi z Ukrainy wyjechało i nie wiadomo, czy wrócą, nie wiadomo, czy będą mieli do czego wracać? Co to wreszcie za zwycięstwo, gdy Rosja ma karty poważne w ręku i może dalej absolutnie grać o swoje cele strategiczne i nie o terytorium, wbrew bajkom, to inni opowiadają bajki dotyczące tego, że Rosja kiedyś chciała, na przykład dotyczące tego, że Rosja kiedykolwiek chciała podbić w tej wojnie całe terytorium ukraińskie. To są rzeczywiste bajki. To nie jest wojna przede wszystkim o terytorium, gdyby była, wyglądałaby zupełnie inaczej. To jest wojna o to, żeby nie dopuścić Ukrainy do dalszej integracji ze światem transatlantyckim, żeby nie mogła być przedmurzem NATO, żeby nie mogła być zagrożeniem geostrategicznym dla Rosji. I Rosja jest coraz bliżej realizacji tego celu niestety, także przede wszystkim w wyniku indolencji Zachodu, który zaczął bardzo dobrze, ale potem rozjechał się w swojej polityce, o czym mówiliśmy tu już wielokrotnie. Interla, witam, wpiszę. W drugiej części wywiadu, jaki dr Leszek Sykulski udzielił Jaruzelskiej, padło pytanie o pana. Dr Sykulski określił pańską koncepcję czterobiegunowego porządku jako bzdurę. Dr Sykulski podał też wątpliwość pańskiej kwalifikacji jako eksperta od geopolityki. W związku z tym mam pytanie, czy byłby pan w stanie wdać się w polemikę z doktorem Sykulskim, jeśli byłaby taka możliwość? Słyszałem to wystąpienie, bardzo mnie rozbawiło szczerze, bo doktor Sykulski wyraźnie nie lubi mnie od czasu, gdy zdemaskowałem jego prorosyjskie narracje i ta niechęć emocjonalna widoczna bardzo w tej wypowiedzi, ale najciekawsze jest tam co innego. To znaczy doktor Sykulski jest łaskaw podważyć moje kwalifikacje jako eksperta, słyszałem to, oraz określić koncepcję, której nie zna, jak przyznaje, bo książki nie czytał, czterobiegunowości jako bzdurę, uzasadniając to tym, że nie żaden czterobiegunowy, tylko wielobiegunowy system tu mamy. No w ten sposób pan doktor Sykulski demonstruje, że jest całkowitym dyletantem w materii, w której się wypowiada i powinien się zająć, no nie wiem, może tam zgłębianiem rosyjskiej myśli politycznej, bo to na tym się chyba zna, czy dalszymi propagowaniem tez rosyjskiego ambasadora w Polsce, to już wychodziło, chociaż no nieudolnie nawiasem mówiąc, ale no to zrobił, prawda, jakoś tam przeprowadził. Ponieważ no, elementarnym dyletanctwem jest to, że kwestionuje tezę o czterobiegunowym porządku za pomocą tezy o wielobiegunowym porządku, ponieważ to jest to samo. Wielobiegunowe porządki zaczynają się od trójbiegunowych systemów. Każdy ład z trzema lub więcej biegunami jest No teraz jakby wznowiło połączenie. W ciekawym momencie nam to zerwało. Doskonałe połączenie teraz mi pokazuje, ale obraz jakby zakłóca. Straciłem trochę pewność. Czy się widzimy i słyszymy? Doktor Sykulski odciął internet. Komentarz pana czy pani MM. Czy proszę mi, dajcie państwo jeszcze raz znać, czy widać, czy słychać, bo już nie wiem, gdzie jesteśmy z tym połączeniem. Słychać, dobrze. Tak, słychać, to możemy lecieć, nawet jeśli nie widać, ale mam nadzieję, że też widać już. Dobrze, wracamy do tematu. No więc tyle mam nadzieję, że wszystko było słychać. Tyle mam do powiedzenia w sprawie doktora Sykulskiego, który to wypowiedział. No nie chodzi o to, że mnie próbuje dyskredytować, tylko że po prostu udowadnia swoją nieznajomość abecadła nauki o stosunkach międzynarodowych i spraw, w których się wypowiada. W związku z czym no nie jest partnerem do polemiki dla mnie i nie jest kimś, kogo podważanie moich kwalifikacji jest wiarygodne. No chętnie posłucham podważania moich kwalifikacji eksperckich, ale to wykonanie kogoś poważnego mogę tego słuchać, a nie dyletanta nierozumiejącego postaw dziedziny, którą się zajmuję. Dobrze, lecimy dalej, szanowni państwo. Pan Puk, czy pani Puk pyta, kto jest bliżej wykrwawienia kogo? Rosja jest bliżej wykrwawienia Ukrainy, czy Zachód bliżej wykrwawienia Rosji i utrzymania długotrwałego wsparcia dla Ukrainy? Można jak najbardziej uznać, że Rosja wygrywa tę wojnę, bo Rosja jest daleka od wykrwawienia, natomiast skutecznie wykrwawia Ukrainę oraz skutecznie osłabia wsparcie dla Ukrainy. Zależy, jak sobie zdefiniujesz cele, bo elity Rosji postrzegają tę wojnę podobnie jak wojnę polsko-bolszewicką i dopiero jak wstęp do wojny światowej. Nie wiem, czy wstęp do wojny światowej, nie sądzę, żeby Rosja miała wielką ochotę na wojnę światową, chociaż w sytuacji, w której Chiny wdałyby się w zmagania z Ameryką, no to Rosja chętnie wzięłaby tutaj swoją część frontu i namieszała na Zachodzie z całą pewnością, korzystając z absorbowania amerykańskiego. Natomiast tak, no to jest pytanie o wykrwawianie. Oczywiście Rosja jest wykrwawiana, no ale jest wykrwawiana na tyle ograniczonym stopniu, że to nie burzy ani jej koncepcji podstawowych politycznych, ani jej pozycji międzynarodowej, ani jej mocarstwowości. No, były takie marzenia swojego czasu. Ukraińcom Rosji fatalnie szło w roku 2022, a Ukraińcom dobrze. Te pierwsze kontrofensywy ukraińskie były rzeczywiście skuteczne i dawały nadzieję. No ale nie było właściwego pójścia za ciosem. Nie było zwiększenia wsparcia dla Ukrainy do poziomu, który był potrzebny, żeby dać im narzędzia do zwycięstwa. Zamiast tego dano Rosji czas na okrzepnięcie, na zreorganizowanie się, na zbudowanie strefy śmierci na froncie, za frontem i doprowadzenie do tego, że później ta sygnalizowana, łatwo do zneutralizowania dla Rosji, prowadzona niewystarczającymi środkami, tak zwana kontrofensywa ukraińska z wiosny zeszłego roku no, musiała się zakończyć niepowodzeniem i brutalnym wykrwawieniem właśnie Ukraińców. Także dzisiaj wydaje się, że to Ukraina krwawi dużo bardziej, wykrwawiona jest dużo bardziej. Oczywiście Zachód jest stosunkowo mało wykrwawiony w tym wszystkim. No i Zachód sobie całkiem nieźle kupuje czas tutaj. No pytanie jeszcze, jak wykorzysta ten czas, to jest zasadnicze pytanie. No i w jakim też na przykład stanie będzie Ukraina. No ja wracam do kwestii, jakiego stanu docelowego my właściwie chcemy. No bo jest jasne, że nie ma w tej chwili woli politycznej, żeby doprowadzić Ukrainę do rzeczywistego zwycięstwa. Nie takiego z doniesień medialnych tam hura entuzjastów, którzy nam znowu zachwycą się jakąś rakietą spadającą i po prostu rzeczywistego zwycięstwa, czyli doprowadzenia, że Ukraina mogłaby być w NATO na przykład rok po wojnie, prawda? To by było rzeczywiste zwycięstwo. Już nie samo nawet odwojowanie całości terytorium, niech tam Ukraina straci część terytorium, ale niech będzie silnym krajem w NATO potem, czy w miarę stabilnym przynajmniej krajem w NATO. No to by było, to można by uznać za zwycięstwo, no ale to wydaje się bardzo odległe w tym momencie. No i teraz jest pytanie w ogóle, czy Ukraina nie zostanie tak wykrwawiona, że o jakimkolwiek NATO i nawet jakiejkolwiek stabilności w kilka lat po wojnie nie będzie co mówić. Więc to toczy się, myślę, o wiele bardziej realna gra. Łot zauważa, że oglądając często niemieckie media, ciekawe jest to, że Niemcy zawsze jak wymieniają kraje, które najwięcej pomogły Ukrainie, to nigdy tam nie ma Polski. No właśnie. Pan Marcin Iwaniak, witam panie Bartłomieju, pisałem o rolnikach parę tygodni temu, mianowicie chodziło mi o to, co pan sądzi o siłowym rozpędzeniu ich z granicy. Mówił pan, że nie ma wiedzy jeszcze na ten temat wstępnie. Nie do końca wiem, o czym mowa. Ja uważam, że incydenty o charakterze kryminalnym lub charakterze agenturalnym, a wydaje się, że tutaj z jednymi i drugimi mieliśmy do czynienia. Pośród mnóstwa oczywiście porządnych rolników, którzy protestują i ja solidaryzuję się z nimi w tych protestach zasadniczo rzecz biorąc. Mimo uciążliwości, których też trochę doświadczałem, transportowych z tym związanych, uważam, że absolutnie zasługują na wsparcie i zrobią ważną robotę, także w wymiarze, trochę patetycznie może mówiąc, dobra Polski i dobra całej Europy, ponieważ uderzają w nieracjonalne podstawy czy w nieracjonalne elementy Zielonego Ładu Europejskiego. Wszystkich nas w interesie jest to, żeby te nieracjonalne elementy podyktowane przez jakichś fanatyków klimatycznych zostały zrewidowane, ponieważ prowadzą one Europę do upadku konkurencyjności i do degradacji międzynarodowej. Więc rolnicy robią tu znakomitą robotę i zasługują na wsparcie. Natomiast są czarne owce ewidentnie, są ludzie, którzy dopuszczają się czynów kryminalnych, są ludzie prawdopodobnie gdzieś tam wspierani przez Rosję, bo zdziwiłbym się, gdyby takie mocarstwo jak Rosja nie wykorzystywało tego, żeby rozmieścić tam swoją agenturę i może ją pozyskać przy tej okazji też i wykorzystać tego do szerzenia prorosyjskich haseł politycznych, które też widzimy czasami na tych protestach. Więc uważam, że należy oddzielić ziarno od plew, mówiąc rolniczym językiem, i wyraźnie rozróżnić generalne spektrum społeczne tych protestów i spektrum polityczne tych protestów od pewnego marginesu, który jest szkodliwy i który należy, uważam, kontrolować. Więc wszelką agenturalną działalność należy tam tępić. Służby powinny się tym zajmować, w tym kontrwywiad, przede wszystkim na czele z kontrwywiadem. Wszelką działalność kryminalną też należy stosownie karać. No zaraz, no jeżeli mamy prawo, które zabrania na przykład wysypywania po prostu żywności i jest za to określona kara, no to jeżeli państwo ma być poważne, to musi tego prawa przestrzegać. No tyle, ile razy państwo polskie nie przestrzega swojego prawa, to można by długo mówić, ale przecież nie o to chodzi. Pan Marcin Iwaniak tu wiele więcej pytań zadaje. Dziękuję za nie, ale nie mogę być tak niesprawiedliwy, żeby Panu dać bardzo wiele pytań, a innym żadnego, w związku z czym pozwoli Pan, że następnym razem ewentualnie wrócimy, a teraz sięgnę po pytania innych osób. Zresztą czas nam się już kończy, no była chwila zakłócenia. No, całkiem nieźle dociągnąłem jak na niezdrowego w pełni człowieka, ale na umyśle zdrowego, uspokajam, nie w pełni zdrowego obecnie fizycznie. Pan Jan Albert Wielkopolski pyta, jak ocenia pan politykę zagraniczną Orbana w zakresie kursu chińskiego, rosyjskiego oraz względem EU i USA? Czy możemy się od niego uczyć? Uważam Viktora Orbana i chciałbym tu być właściwie zrozumiany za jednego z wybitniejszych polityków europejskich. To znaczy uważam, że Viktor Orban bardzo mocno działa na korzyść swojego kraju, jakim są Węgry. Chociaż chwilami no, jest nieakceptowalny dla nas w sensie aksjologicznym, w sensie tego, co robi, w sensie wypowiedzi prorosyjskości, prochińskości itd. Polska nigdy nie mogłaby sobie na takie pozwolić ze względu na zupełnie inne interesy i inne położenie geopolityczne, ale Węgry ze swoim położeniem mogą sobie na to pozwolić i pozwalają sobie na z jednej strony bycie lewarowanie się Rosją, z drugiej Chinami, a z trzeciej Niemcami. Polską się lewarowały swojego czasu, teraz już nie bardzo, i tak dalej. Trochę do groteski z Węgry w NATO i Unii Europejskiej, no ale jednocześnie w ostatnim czasie, ale jednocześnie Węgry uważam, no całkiem zręcznie to finalnie rozgrywają, no bo przecież nikt ich z Unii NATO nie wyrzuca ostatecznie. W sytuacjach takich jak akcesja Szwecji są w stanie grać swoje interesy, targując się o zgodę na akcesję, no i dalej sobie członkiem NATO przecież być. Więc uważam Orbana za wybitnego polityka bez dwóch zdań, co nie znaczy, że można się z nim zgodzić, wręcz przeciwnie, w każdej sprawie. Nie o to przecież chodzi, nie o tym tu, jak rozumiem, rozmawiamy. Winston Ski pisze, radzieckiemu jarmułka pasuje idealnie na tych streamach. Antysemityzm. Precz, precz mi z takimi tutaj tekstami. Ciekawe, co tu się dzieje. Więcej, jakieś obniżenie poziomu kultury po prostu u niektórych tu dzisiaj widzę. Natomiast, no, swoją drogą, nie jestem Żydem. No. Po prostu nie jestem. Jakbym był, to bym się nie wstydził, ale nie jestem. Więc nie wiem, co to za bzdury. Niektórzy wszędzie widzą Żydów. No. Coś tu słyszę, może czytam, że straszę, ja straszę. Ktoś TT dla odmiany pisze, przerzuciłem się z oglądania innych programów na NK właśnie, szczególnie cenię sobie właśnie redaktora Radzieckiego. Życzę panu coraz większej ilości subskrybentów. Dziękuję. No dobrze, drodzy państwo, kończymy na dziś. Dziękuję za miłe słowa, dziękuję też za krytykę merytoryczną. Nie dziękuję za krytykę antysemicką, absurdalnie lub niekulturalną. Trzymajmy poziom dyskusji. Apeluję, można się nie zgadzać. Widzicie państwo, że jestem otwarty na dyskusję krytyczną, na dowolną krytykę, ale merytoryczną i utrzymaną na pewnym poziomie kultury. Nie boję się żadnych pytań, ponieważ cnota krytyk się nie boi. Czytam po kolei wszystkie pytania, starając się unikać powtarzania osób, jak Państwo widzicie, więc można krytykować, można dyskutować, można się ze mną nie zgadzać, spokojnie. Będę to czytał, będę to komentował, nie ma żadnego problemu. Natomiast proszę o trzymanie poziomu kultury do wszystkich zapalczywych krytyków się w tym momencie zwracam. Trzymanie poziomu kultury i otrzymanie poziomu merytorycznego. Jakichś tutaj ogólnikowych obelg nie będę komentował, nie będę się do tego odnosił. Natomiast wszelką krytyczną merytorykę z chęcią jakoś tam skomentuję. No dobrze, dziękuję Państwu za dziś. Dotrwałem w lepszej formie fizycznej niż się sądziłem. Może Państwo mi dali trochę inspiracji, to dzięki temu. Miło było znowu porozmawiać, pospierać się troszeczkę. Zapraszam na kolejne spotkania. Za tydzień, w czwartek, już powinno być normalnie o 19. W międzyczasie pomówmy realnie w następny wtorek o 17:00. Patrząc realnie, powinno być w środę. W tym tygodniu nie było, za co przepraszam, ale to właśnie przez tę chorobę moją. Ale zamiast z tego inne ciekawe materiały i ogólnie codziennie w Nowej Konfederacji znajdziecie ciekawe materiały. Na koniec przypominam jeszcze raz, że można wspierać Nową Konfederację i warto wspierać Nową Konfederację, żeby tego rodzaju niezależność i rzetelność, którą prezentuje, mogła dalej istnieć w debacie publicznej, być ważnym głosem ciągnącym sprawy we właściwym kierunku i być tym głosem coraz donośniejszym. Także jeżeli uważacie, że to, co zrobimy, ma wartość, wesprzyjcie. Jeszcze nie wspieracie, wesprzyjcie stałym zleceniem przelewu lub kupnem wielu książek z naszej księgarni. Dziękuję za dziś, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.